Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa. Dziś w Przystanku Historia porozmawiamy o największej podziemnej armii w Europie. Mowa oczywiście o Armii Krajowej. Przypomnę, że 14 lutego obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy AK. Powiemy także o uruchomionym przez Instytut Pamięci Narodowej centralnym programie wolontariatu. Oczywiście nie zabraknie też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tyle zapowiedzi, zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, witam pana.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie doktorze, 14 lutego świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. A to dlatego, że dokładnie tego dnia, tyle że w 1942 roku, naczelny wódz generał Władysław Sikorski przekazał komendantowi głównemu Związku Walki Zbrojnej, generałowi Stefanowi Roweckiemu, rozkaz o zmianie nazwy organizacji tajnej w kraju i tytułu jej komendanta. Tak się narodziła Armia Krajowa, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się znacznie wcześniej, we wrześniu 1939 roku w oblężonej Warszawie.
Tak, mamy tutaj do czynienia z ciągłym procesem, który powodował, iż opór przeciwko najeźdźcy niemieckiemu i sowieckiemu tak naprawdę nigdy się nie skończył. To znaczy mamy do czynienia w 1939 z wygaszaniem walk toczonych przez regularne oddziały Wojska Polskiego z ostatnim akordem bitwy pod Kockiem, ale żagiew oporu jest kontynuowany przez Służbę Zwycięstwa Polski, która powstaje tuż przed kapitulacją garnizonu warszawskiego, które to żagiew oporu jest później kontynuowany przez Związek Walki Zbrojnej utworzony 13 listopada tegoż samego roku, no i później jest kontynuowany przez Armię Krajową. Widać w tych posunięciach pewną myśl, która ma na celu skonsolidowanie wszystkich tych wysiłków konspiracji różnorakich, które jak grzyby po deszczu pojawiają się na terenie całej Polski w ramach jednej inicjatywy konspiracji wojskowej. I Armia Krajowa jest wyraźnym sygnałem dla tych wszystkich struktur konspiracji wojskowych powstałych jako przybudówki przy różnych strukturach konspiracji politycznych, że to właśnie ta organizacja będzie tą armią polską w podziemiu i do tej armii należy po prostu dołączyć. Myślę tutaj o procesie scalania tych wysiłków zbrojnych w kraju.
I rodzi się fenomen na skalę okupowanej Europy. No, tak wielkiej armii, może poza Jugosławią, ale to zupełnie inny teren do operowania partyzantki, no, nie miał nikt. Szacuje się, że w 1942 roku liczebność Armii Krajowej to było około 75 tysięcy żołnierzy, ale na początku roku 1944 to już jest 380 tysięcy żołnierzy. Potężna konspiracyjna armia.
Tak, ale na przestrzeni tych dwóch lat, o których pan redaktor powiedział, mamy do czynienia ze scaleniem kilku bardzo licznych organizacji konspiracyjnych. Od 1942 roku Narodowa Organizacja Wojskowa, to jest kilkadziesiąt tysięcy konspiratorów. Później mamy umowę scaleniową z roku 1943 z batalionami chłopskimi, która wygląda bardzo różnie. Na niektórych terenach do tego scalenia ostatecznie nie doszło, ale to również było pod 100 tysięcy zorganizowanych ludzi i jednak były tereny, gdzie to scalenie doszło do skutku. No i wreszcie mamy wiosnę roku 1944 i scalenie ostatniej bardzo silnej struktury konspiracji wojskowej, myślę o Narodowych Siłach Zbrojnych, które liczyły pod 100 tysięcy zorganizowanych konspiratorów. No to wszystko powodowało, iż te szeregi w sposób niezwykle dynamiczny rosły. Wydaje mi się, że trzeba tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo o tym zwłaszcza dzisiaj się zapomina, a mianowicie o tym, że była to armia specyficzna. To nie była typowa organizacja wojskowa w rozumieniu Wojska Polskiego. To była armia ochotnicza. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy abstrahując od tego, że składała się z konspiratorów różnej proweniencji politycznej, niekiedy bardzo odległej, co niewątpliwie nie pomagało w konsolidacji tych szeregów, ale to była armia złożona z bardzo różnych roczników, ludzi o bardzo różnym doświadczeniu życiowym, odporności psychicznej. Mamy tam 17-latków, ale mamy ludzi 50-paroletnich. To nie jest tak jak w normalnej armii, gdzie organizujemy pobór i do poboru są roczniki do siebie zbliżone. Nie. Mamy do czynienia z bardzo różną strukturą społeczną w tej organizacji, czyli mamy przewagę tak naprawdę chłopów z dużą domieszką inteligencji, zwłaszcza na prowincji. Mamy bardzo duży wsad, zwłaszcza w dużych miastach, harcerzy z tej najstarszej grupy wiekowej, czyli z grup szturmowych. Czyli mamy do czynienia z wsadem takim bardzo etycznie mocnym. Jednak konspiracja harcerska to jest około 10 tysięcy zorganizowanych ludzi. Mamy przecież podobny wsad w struktury konspiracji narodowej z chówców polskich. Bardzo zróżnicowany konglomerat ludzi, też o czym warto pamiętać, w sporej części nie mających przeszkolenia wojskowego. W Armii Krajowej w końcowym okresie okupacji niemieckiej służyło około 10 tysięcy oficerów zawodowych, ale większość dowódców struktur terenowych to byli oficerowie rezerwy.
Ale byli też niesłychanie ważni dla konspiracji cichociemni, zrzutkowie z Wielkiej Brytanii. Ale panie doktorze, mówi pan o tym, że to był konglomerat niesłychanie różnych ludzi, różny wiek, różne pochodzenie, różne przygotowanie wojskowe, ale jednocześnie powstała niesłychanie skuteczna armia. Gdy spojrzymy na statystyki, to mamy tak, do 1944 roku, no bo potem powstanie warszawskie, największa bitwa Armii Krajowej, ale tak, wykoleili ponad 700 pociągów, wysadzili prawie 40 mostów, prawie 6 tysięcy wyroków wykonanych na Volksdeutschach, na funkcjonariuszach niemieckiego aparatu brutalnych represji. Niesłychanie sprawna armia.
Tak, znaczy trzeba podkreślić, że to, co charakteryzowało tą dosyć eklektyczną zbiorowość, to wysokie morale. I to ją odróżniało od innego rodzaju różnych struktur konspiracji w okupowanej przez Niemców Europie. To, o czym pan redaktor powiedział, jest jeszcze mocniej godne podkreślenia, ponieważ odbywało się to przy dosyć znikomej pomocy w uzbrojeniu ze strony aliantów zachodnich. No przypomnijmy, że ta największa w skali okupowanej przez Niemców Europy podziemna armia otrzymała w sumie 443 tony sprzętu zrzutów, począwszy od roku 1942 do końca roku 1944. Podczas gdy struktury konspiracji antyniemieckiej we Francji dostały 10 tysięcy ton zrzutów, a partyzantka komunistyczna w Jugosławii 76 tysięcy. Także przy tych niedoborach uzbrojenia, przy bardzo intensywnych działaniach represyjnych ze strony okupanta niemieckiego i dywersyjnej działalności konspiracji komunistycznej, uważam, że te wyniki są ze wszechmiar godne podkreślenia i pochwały. Pan mówił o ponad 6 tysiącach ataków na przedstawicieli okupacyjnych władz niemieckich. No, warto powiedzieć, że w ich wyniku zabito około 10 tysięcy Niemców i w wyniku tych działań zginęło około kilkunastu tysięcy osób zidentyfikowanych przez struktury konspiracji niepodległościowej jako współpracownicy niemieckiego aparatu represji. To jest skala 20 paru tysięcy osób zabitych przez różne oddziały należące do Armii Krajowej. Jak do tego dołożymy jeszcze owe przyjmuje się nawet od 25 do nawet 100 tysięcy akcji dywersyjnych przeprowadzonych przez cały okres okupacji niemieckiej, to pokazuje, iż no jedna z lansowanych przez cały okres PRL-u tez, iż Armia Krajowa była tą armią, która stała z bronią u nogi i nic nie robiła, jest po prostu całkowicie nieprawdziwa.
Panie doktorze, i na zakończenie, bo mówimy już tak o bilansie właściwie dokonań Armii Krajowej, to musimy wspomnieć też o stratach, które niestety były bardzo poważne. Tak się szacuje, to są szacunki oddziału 6 Sztabu Naczelnego Wodza na podstawie meldunków Armii Krajowej, że do 1944 roku zginęło i zostało aresztowanych blisko 115 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, a potem jeszcze straty Powstania Warszawskiego, a potem jeszcze zbrodnie komunistów, którzy AK-owców represjonowali, mordowali, zsyłali na Syberię.
Tak, no tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, iż te straty poniesione przez cały okres okupacji niemieckiej zostały zrównoważone przez pierwsze 4-5 miesięcy drugiej okupacji sowieckiej. To znaczy skala tych represji z drugiej połowy roku 1944 na terenach wschodnich II Rzeczpospolitej i na terenie tzw. Polski Lubelskiej była równa tym stratom poniesionym przez organizację w ciągu ponad 3 lat. Także to była armia, która skrwawiła się w sposób niezwykły.
Ale dzięki niej Polska przetrwała i nadzieja w tych Polakach, którzy podczas komunizmu żyli, też przetrwała.
Etos Armii Krajowej był na pewno rodzajem pewnego fundamentu i drogowskazu dla kolejnych pokoleń Polaków zmagających się z reżimem komunistycznym aż do roku 89.
I dlatego jesteśmy tym wspaniałym, wtedy młodym ludziom, najczęściej młodym ludziom, choć nie tylko, jak mówiliśmy, winni ogromny szacunek i wdzięczność. Pan doktor Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję również.
Kolejny gość w naszym magazynie, pan Adam Stefan Lewandowski, zastępca dyrektora Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Ale dzisiaj w specjalnej roli, ponieważ jest pan pomysłodawcą i koordynatorem Centralnego Programu Wolontariatu w Instytucie Pamięci Narodowej. Ten program trwa już od kilku tygodni. I na jakim jesteśmy etapie? Czy było duże zainteresowanie?
Panie redaktorze, tak jak pan mówi, rzeczywiście zainteresowanie jest bardzo duże, co nas cieszy. 5 grudnia 2024 roku wystartowaliśmy, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wystartowaliśmy właśnie z tym centralnym projektem wolontariatu Instytutu Pamięci Narodowej. Ten wolontariat oczywiście wcześniej był w IPN-ie. To nie jest tak, że wolontariat jest czymś nowym w IPN-ie, z tym, że ten wolontariat był na poziomie różnych biur. Kilka biur, między innymi Biuro Poszukiwań, Identyfikacji IPN. Tam ten wolontariat naprawdę był dosyć, czy jest cały czas oczywiście na dosyć dużej skali widoczny, no ale były takie mniejsze skale w innych biurach. Jakiś jeden wolontariusz co jakiś czas, 2 razy, 3 razy w roku się pojawiał, a oferta nasza się rozszerza. Tutaj pan prezes Karol Nawrocki rzeczywiście przecież powołał nowe biura merytoryczne, które mają edukować w różnych innych sferach działalności społecznej i państwowej. No więc pomyśleliśmy, że warto byłoby scentralizować wolontariat w IPN-ie i wyjść z ofertą do wolontariuszy o wiele, wiele szerszą, no i oczywiście tym samym koordynować należy taki wolontariat.
I pomysł okazał się trafiony, bo mnóstwo ludzi się zgłosiło.
Oczywiście codziennie przychodzą nowe zgłoszenia, więc mniej więcej można powiedzieć, że już ponad 100 zgłoszeń mamy w ciągu miesiąca, tak ponad 100 zgłoszeń do nas przysłano. Mieliśmy już kilkanaście rozmów, kilkanaście jest na ten tydzień przygotowanych rozmów. Niektóre są rozmowy online, bo to też warto podkreślić, wolontariusze z całej Polski się oczywiście do nas zgłaszają, nie tylko z Warszawy, gdzie ta centralizacja tego wolontariatu rzeczywiście nastąpiła i tu jest koordynacja z Warszawy. Natomiast wolontariusze są chętni do współpracy z IPN-em w całej Polsce, a nawet za granicy. To też jest ciekawe, że dostaliśmy nawet jedno zgłoszenie z zagranicy. Także to nas też bardzo ucieszyło i zaciekawiło. No rzeczywiście rzeczywiście ta oferta jest naprawdę szeroka, tak jak Państwo mogą wiedzieć już między innymi właśnie dzięki panu redaktorowi i dzięki przystankowi Historia audycji. Oferta jest bardzo szeroka, no, zaczynając od serca IPN-u, czyli od archiwum, idąc dalej przez Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych, Biuro Przystanków Historia, Centralny Przystanek Historia, też Biuro Wydarzeń Kulturalnych właśnie jest takim nowym biurem, które od niedawna funkcjonuje w IPN-ie. To biuro przecież organizuje wielkie koncerty patriotyczne. Ta oferta jest bardzo szeroka, no oczywiście z biurem prezesa też można współpracować przy organizacji różnych uroczystości państwowych.
Czy to jest oferta tylko dla młodych ludzi? No bo wolontariat kojarzy nam się z młodością, bez wątpienia.
Nie, nie tylko. Naprawdę to jest bardzo szeroka oferta. Oczywiście zgłaszają się do nas przede wszystkim studenci, co nas cieszy naturalnie. Studenci, uwaga, wcale nie historycy, nie studenci historii, a na przykład medycyny, prawa, na przykład też, chociaż prawo jest no, może bliższe historii, ale no, medycyna już niekoniecznie, więc to jest też ciekawe, że kilku wolontariuszy właśnie studentów medycyny do nas się zgłasza, więc to jest też dla nas dosyć ciekawe zjawisko, nawet takie poznawczo-badawcze. Rzeczywiście poszukujemy też osób doświadczonych, no, osób, które już na przykład swoją karierę zawodową zakończyły, mają bardzo duże doświadczenie, może mają trochę wolnego czasu i chciałyby też tutaj wspomóc pracę IPN-u swoim doświadczeniem. Zapraszamy osoby w każdym wieku, ale osoby przede wszystkim pełnoletnie.
Ale co jest bardzo ważne, panie dyrektorze, że ci nowi wolontariusze tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej spotkają no niejako swoich starszych kolegów, bo wielu pracowników też ma za sobą przygodę z wolontariatem, tak to nazwijmy.
Tu wspomniałem już o Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Tam rzeczywiście są pracownicy, którzy byli wcześniej właśnie wolontariuszami przy poszukiwaniu bohaterów Rzeczypospolitej Polskiej. Ci wolontariusze, którzy gdzieś się z historią wcześniej spotykali na jakiejś swojej drodze, pracują teraz w IPN-ie, więc to jest bardzo też ciekawe zjawisko, że ci ludzie mogą się tutaj ponownie rzeczywiście gdzieś spotkać na tej drodze pamięci, służby historii Polski.
Czyli tak, wystarczy mieć 18 lat, ważny dokument tożsamości, wypełnić i przesłać formularz, no i chcieć przede wszystkim i co, zainteresowanie historią, to jest chyba też ważna rzecz.
Ważna, ale niekoniecznie. Tak jak wcześniej wspomniałem, no, są właśnie osoby, które niekoniecznie z historią mają coś w życiu na co dzień wspólnego. To są osoby też często, które na przykład zajmują się grafiką, fotografią chociażby też, czy są na przykład żołnierzami Wojska Polskiego, którzy chcą w wolnym czasie właśnie dalej służyć Polsce. Ta wiedza historyczna nie jest konieczna, ale są oczywiście takie strefy działalności wolontariatu u nas, gdzie ta wiedza się oczywiście przyda.
To bez wątpienia. Panie dyrektorze, to na zakończenie wolontariat@ipn.gov.pl. Pod ten adres tak się zgłaszamy. Zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy, na stronie internetowej są wszystkie informacje. Cała oferta wolontariatu jest. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Pięknie dziękuję. Pan Adam Stefan Lewandowski, zastępca dyrektora Biura Prezesa IPN, no i koordynator Centralnego Programu Wolontariatu w Instytucie Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
A w naszym magazynie pora na zapowiedzi najciekawszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i przypomnienie ważnych rocznic. Rozpoczynamy od przypomnienia, że od 10 do 14 lutego Instytut Pamięci Narodowej organizuje ferie z historią najnowszą. To kurs dla maturzystów. Na zajęcia zaprasza Michał Rastaszański z Centralnego Przystanku Historia.
Nasze kursy są online, czyli można zalogować się z każdego miejsca na ziemi i wziąć w nich udział. Mamy całą ofertę związaną z historią Polski, historią powszechną XX wieku, od odzyskania niepodległości poprzez II wojnę światową aż do upadku komunizmu. Używamy różnorodnych materiałów, źródła, statystyki. Możecie też oczywiście z nami rozmawiać, zadawać nam pytania, będziemy analizować różnorodne pytania maturalne i myślę, że to zdoła Was przygotować do tego segmentu matury z historii z XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jeszcze raz przypominając, 10-14 lutego, kursy maturalne w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Przystanku Historia. Zapraszamy.
Trwa ogólnopolski konkurs edukacyjny Silni Polską, organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i ma mobilizować do odkrywania i popularyzowania historii Polski XX wieku. Właśnie dobiega końca pierwszy etap tego projektu, czyli warsztaty dla uczestników, które prowadzą doświadczeni edukatorzy Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Paweł Rokicki z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Na tą chwilę w konkursie mamy 256 zespołów z około 180 powiatów, czyli objęliśmy konkursem mniej więcej połowę powiatów. Przypomnę, że jest ich łącznie 380 w Polsce. Powiatów i miast na prawach powiatów. W tych zespołach jest łącznie ponad 2000 młodych ludzi i 257 ich liderów. W tej chwili dobiega końca pierwszy etap, w którym zespoły uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych przez edukatorów IPN i na tą chwilę przeprowadzonych zostało w całym kraju około 500 takich zajęć warsztatowych. W kolejnym etapie zespoły będą realizowały własne zajęcia w terenie, czyli lekcje terenowe. A w trzecim etapie podejmą się zadania głównego, którym jest przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia lokalnego o charakterze edukacyjnym, które ma popularyzować najnowszą historię Polski w ich lokalnych środowiskach, głównie w powiatach, z których pochodzą. Ten etap zakończy się do końca kwietnia, a w maju wyłonionych zostanie 30 zwycięskich zespołów, które zostaną laureatami konkursu i otrzymają nagrodę.
10 lutego mija 105. rocznica zaślubin Polski z morzem. Ten akt stał się symbolem powrotu Polski nad Bałtyk, mówi dr Barbara Męczykowska z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku.
W tym roku obchodzimy 105. rocznicę zaślubin Polski z morzem w Pucku. Był to symboliczny moment kończący przejmowanie Pomorza przez żołnierzy Frontu Pomorskiego i Wielkopolskiego. Aktu zaślubin miał dokonać generał Józef Haller. Zanim jednak on i zaproszeni goście dotarli na miejsce, pociąg, którym ruszyli z Torunia, zatrzymał się w Gdańsku, gdzie generał spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej. Wśród nich byli m.in. dr Józef Wybicki i Franciszek Kręcki. Przykazali oni na ręce generała dwa pierścienie, którymi miał dokonać aktu zaślubin. W oficjalnej delegacji znaleźli się m.in. przedstawiciele Sejmu i rządu, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, podsekretarz stanu w ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu Leon Janta Połczyński i wojewoda pomorski Stefan Łaszewski. Organizacją uroczystości na miejscu zajmowali się lokalni działacze, jak choćby Antoni Miotk czy Antoni Abraham. Mimo złej pogody w uroczystości uczestniczyli liczni goście oraz przybyli z całego Pomorza Kaszubi.
W księgarniach IPN i placówkach Poczty Polskiej można już kupić najnowszy numer biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, do lektury zaprasza redaktor naczelny Jan Ruman.
Biuletyn IPN numer 1-2 nosi tytuł Podział Europy. Nie brakowało Polaków na frontach II wojny światowej. Mieliśmy swój znaczący udział w bitwie o Anglię i w wyzwalaniu spod okupacji narodów Europy Zachodniej. Stoczyliśmy zwycięski bój pod Monte Cassino. Złożyliśmy daninę krwi wszędzie tam, gdzie trzeba było z odwagą nieść wolność. Zabrakło nas na konferencjach Wielkiej Trójki, gdzie ważyły się losy Polski i Europy. Zdecydowano o nas bez nas. I żelazna kurtyna zapadła na kilkadziesiąt lat. Europa została rozdarta. W rocznicę konferencji jałtańskiej w biuletynie IPN znajdą Państwo wiele informacji o spotkaniach Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie oraz o sowieckiej agenturze wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta. Przypominamy tę bolesną lekcję historii także po to, by nigdy już nie powtórzyło się decydowanie o nas bez nas.
I to wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia.